porady, nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Witajcie, drodzy Państwo, w kolejnej audycji Porady Nie od Parady. Barbara Kociok oraz mój gość Aleksandra Gil. Witaj, Olu.
Witam Ciebie, witam Państwa, radiosłuchaczy, bardzo serdecznie. Aleksandra Gil, logoprofilaktyk, nie mylić z logopedą, wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. I to powinno Państwa nakierować na to, czym logoprofilaktyka jest. A wywodzi się ona od twórcy logoterapii, Wiktora Frankla, który zwrócił uwagę na to, że człowiek jest w czterech obszarach, które muszą ze sobą ściśle współpracować. To, że jesteśmy ciałem, czyli tym, że stykamy się ze światem całymi sobą, to jest rzecz, bym powiedziała, oczywista dla nas. To, że jesteśmy psychiką, czyli naszymi uczuciami, emocjami, naszymi myślami, to często dotyka nas każdego dnia i próbujemy my już jako dorośli się zatrzymać i zastanowić się, co jest z moich myśli, a co jest z rzeczywistości. I tu pojawia się obszar naszego intelektu, rozumu, myślenia, ale jest rzecz, o której bardzo często współcześnie zapominamy. A też proszę sobie wyobrazić, że badania prowadzone na całym świecie coraz intensywniej wskazują na właśnie obszar, o którym chcę powiedzieć, o obszarze duchowości i o tym, co mówił Viktor Frankl, że człowiek, który czuje pustkę egzystencjalną, czyli nie ma odwołania w życiu do jakiegoś większego celu, nie widzi sensu swojego życia, mówiąc tak wprost, jest człowiekiem, no cóż, po prostu nieszczęśliwym, tak mówiąc w biegu, a tak zupełnie poważnie, to jest człowiek, który stoi na granicy życia i śmierci. I tak też powstała logoterapia, żeby ratować ludzi, którzy nie odnajdują celu swojego życia. A logoprofilaktyka to jest sposób tak naprawdę życia i wychowania, bo teraz szczególnie patrzymy na te najmłodsze pokolenia, młode pokolenia, ponieważ one są dużo słabsze psychicznie niż nawet my. I nie tylko jest tak, że my to obserwujemy, ale to widać w różnych obszarach, zarówno badawczych, jak i niestety w gabinetach specjalistów.
Olu, pięknie przedstawiłaś tym, czym się zajmuje logoterapia i logoprofilaktyka. To są bardzo ważne zadania. I teraz, gdybyś właśnie nam mogła powiedzieć, jak ty w tym obszarze działasz i co ewentualnie mogłabyś podpowiedzieć rodzicom w tym obszarze, jak pomóc zrozumieć tego młodego człowieka i jak pomóc mu w tej drodze rozwoju, w którym on się znajduje?
Jestem członkiem zespołu, ale też właśnie wiceprezesem, czyli osobą, która nadaje, bym powiedziała, ten kierunek Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. No już przeszło 12 lat. Zajmujemy się, można by powiedzieć, bardzo wąską dziedziną zdrowia psychicznego. Dotyczy to wpływu technologii na rozwój i właśnie na psychikę młodego człowieka. I teraz jak spojrzymy na nasze życie, to musimy sobie powiedzieć wprost, że ta technologia weszła we wszystkie możliwe obszary. I przede wszystkim my dorośli już też nie wyobrażamy sobie tak życia bez smartfona. Proszę sobie wyobrazić, że przed chwilą spotkałam panią, która z niepokojem mówiła o tym, że zostawiła smartfona w domu i że musi się po niego cofnąć. I 10 minut rozmawiałyśmy o tym, czy faktycznie ten telefon jest jej aż tak bardzo potrzebny i niezbędny i co możemy zrobić, żeby ona nie musiała na drugi koniec miasta, tak, cofać się po urządzenie. Na szczęście tutaj udało się opanować sytuację w bardzo prosty sposób. To znaczy, pomyślałyśmy o tym, że możemy wykorzystać mój na przykład telefon i poprosić, na przykład poinformować, bo tu chodziło o męża, że dzisiaj telefon został w domu, a ona jak dotrze do pracy, to po prostu też wszyscy będą wiedzieli, tak, co się z nią dzieje. Jesteśmy tak przyzwyczajeni, że mamy nawet nie w torebce, nawet nie w kieszeni, tylko że mamy w ręce, że nagle jak brakuje nam tego urządzenia, to właśnie, to czujemy niepokój. Jeszcze chwilę temu nie zwracaliśmy na to uwagi, ponieważ jesteśmy ostatnim pokoleniem, które, słuchajcie, zna świat bez internetu i bez smartfona. W ogóle bez takich ekranów, które są cały czas z nami. Bo jeżeli mówimy o technologii, to mówimy w ogóle o wszystkich ekranach. Mówimy od telewizora poprzez tablety, PlayStation, komputery i właśnie smartfon. Dlaczego ja się przyczepiam do tego najmniejszego urządzenia? Z dwóch powodów. Po pierwsze, go nie doceniamy, bo tak naprawdę wykorzystujemy tylko jego 2-3%, bym powiedziała, mocy przerobowych i swojej kreatywności i wyobraźni, korzystając z nich. Naprawdę robimy to automatycznie. Dowód, proszę zastanowić się, czy przeczytali Państwo instrukcję obsługi do tego urządzenia. Czy instalując jakąś aplikację, czytacie jakieś instrukcje obsługi. Czasem przyglądamy się jakimś filmikom, tak, które coś pokazują, ale w dużej mierze to jest urządzenie, które działa po prostu intuicyjnie. I
tak, i
myślę,
to nawet
że
widać
jest
jak małe dzieci.
Małe dzieci, właśnie.
Tak, małe dzieci to nam pokazują, nie? Które
z tego korzystają. A drugi obszar, jeśli chodzi o smartfony, to są badania międzynarodowe. Organizacja WHO, zajmująca się tym ogólnym stanem zdrowia na świecie, naprawdę robiąca bardzo, bardzo duże badania, już wskazała w 2011 roku w raporcie, że wzrósł na całym świecie wskaźnik, uwaga, stanów lękowych, stanów depresyjnych, depresji, myśli samobójczych, prób samobójczych, samobójstw właśnie w grupie nastolatków od 12 roku życia. I teraz z czym to jest związane? Wyobraźcie sobie, że właśnie z dostępem, takim ogólnodostępnym internetem na świecie, ale w postaci smartfona.
I to są,
I
tak jak mówisz, badania już potwierdzone.
To są potwierdzone.
I tutaj się nam zapala
kolejne, tak,
czerwona lampka.
Wszystkie kolejne one to tylko utwierdzają i pokazują. I też jest tak, że coraz więcej wiemy o tej technologii, ale też dzięki technologii coraz więcej wiemy o funkcjonowaniu mózgu. I proszę sobie wyobrazić, że twórcy zarówno urządzeń, jak i oprogramowania, czyli między innymi aplikacji, mówią wprost, że wykorzystali do skonstruowania tego wszystkiego nasze mechanizmy neurobiologiczne, które funkcjonują w mózgu. To znaczy, żeby zabiegać o naszą uważność. I w związku z tym nasze wykształcone mózgi, które mają doświadczenie życia bez ekranów, nie potrafią znaleźć się w takiej rzeczywistości, w której znalazły się nasze dzieci, które już nie znają świata bez internetu i technologii. I jaki jest efekt? Często jako rodzice mamy dziecko, które jest wpatrzone po prostu w ekran, jak z nami rozmawia. Mamy dziecko, które po odstawieniu ekranu reaguje złością, gniewem, a cały świat dookoła, nawet gdybyśmy mu zafundowali właśnie basen ze sztuczną falą, czy zabrali propozycję wyjazdu w jakieś egzotyczne kraje, ale nie byłoby dostępu do internetu, nasze dziecko mówi, że nie chce, nie lubi, nie podoba mu się to, nie jest w stanie go to zafascynować. Dlaczego? Dlatego, że biologicznie jest to związane jednym z podstawowych mechanizmów naszego przetrwania, związane z układem nagrody, z neuroprzekaźnikiem, z dopaminą, która daje nam uczucie przyjemności.
I się dopomina ciągle nowych
bodźców. I się dopomina ciągle,
bodźców.
Ponieważ z technologii te bodźce dostajemy bardzo intensywnie, bardzo dużo i ciągle. Natomiast w tym świecie naturalnym proszę zobaczyć, jak trudno nam na przykład dostać komplement, czy to, że w ogóle ktoś nas zauważy albo uśmiechnie się. A dla naszego mózgu ekran w tym pierwszym odbiorze, bez tego naszego przemyślenia, tak, co, po co bierzemy to urządzenie, jest tak, że to jest prawdziwe. W związku z tym wszystkie komentarze w mediach społecznościowych, w komunikatorach, jakaś łapka, uśmieszek, serduszko, cokolwiek, jest odbierane przez nasz mózg w tym pierwszym takim rzucie. Okej, dostałam komplement.
I czekam
My
na kolejne.
Wiemy,
Olu,
tak.
Olu, poruszyłaś tutaj naprawdę takie bardzo ważne, istotne informacje. Tak, dla słuchaczy myślę, że one są na pewno takimi informacjami. Może niektórzy nawet się wcześniej z tym nie spotkali, bo poruszyłaś tutaj kwestię uzależnienia, neuroplastyczności mózgu, kwestie badań, które też potwierdzają te różne problemy. A co byś mogła nam podpowiedzieć, bo mamy tą audycję poradnie od parady i często tutaj słuchacze słuchają tej audycji po to, żeby usłyszeć jakieś podpowiedzi. Co my dzisiaj, zatroskani dorośli, o siebie, o nasze dzieci, o nasze wnuki, możemy zrobić w tej kwestii? Co byś nam mogła podpowiedzieć jako specjalistka w tej dziedzinie?
Słuchajcie, jesteśmy wyjątkowi. Naprawdę jesteśmy wyjątkowi. Wiecie, że jesteśmy pierwszym pokoleniem w dziejach ludzkości, które wprowadza zasady higieny cyfrowej do życia. To znaczy, że kiedy prosisz dziecko, żeby przyszło do stołu i usiadło do posiłku, to mówisz: umyj ręce i odłóż smartfona. I to, co mogę wam polecić, to nie tak, żeby wyrzucić całą technologię w wszechświat, bo tak się pewnie nie da i w wielu przypadkach ona, no cóż, no powiem wprost, ułatwia nam życie, tak? Faktycznie mamy,
tak, mamy
rzeczy,
kontakt.
Załatwiamy po prostu, tak, od ręki. Natomiast bardzo ważne jest doświadczenie, szczególnie tego rozwijającego się mózgu, doświadczenie świata bez ekranów, czyli takiego bycia też offline. I to są drobne rzeczy, jak posiłki. Teraz powiem ważną rzecz. Bez telewizora, tableta czy smartfonu. Jesteśmy my w tym posiłku.
Masz rację.
I jeżeli sobie pomyślicie, to jest tylko posiłek, to wyobraźcie sobie, że tylko ten posiłek, gdyby wystarczy, żeby ten młody nastoletni, na przykład mózg, miał doświadczenie, że w momencie, kiedy nie ma tego Wi-Fi, to ziemia się nie załamie, nie rozstąpi, świat nie wariuje, ja sobie dam radę i że to może być przyjemne.
Bycie z drugim człowiekiem może być przyjemne. Pięknie to nazwałaś.
Może być przyjemne. Tak,
tylko co zrobić, nie? No bo mamy takiego nastolatka, który wiesz, no buntuje się. Tak? No mówi, ale jak? Chcesz mi coś zabrać? Faktycznie krzyczy, płacze.
Ale tak,
zabierasz
ale
mi moją wolność, moją przestrzeń.
Ale cały czas rozmawiajmy o tym, co ja mogę ci dać. I bardzo ważna rzecz. Chcę was zachęcić do tego, do czego zachęcał też Viktor Frankl. Nie do dawania gotowych odpowiedzi, tylko do zadawania pytań. Zresztą to zadawanie pytań jest znane już od starożytności, bo mówimy o metodzie pytań sokratejskich.
Tak.
Czyli takich, które będą nas skłaniały do zastanowienia się nad naszą postawą. Co mogę zrobić? Chciałabym, żebyście zaczęli myśleć o technologii, o tym, że możemy z niej korzystać, ale właściwie, nieświadomie, bo świadomość... Państwo wybaczą, ale wydaje mi się, że w obszarze dzieci i młodzieży to jest bardzo trudny temat, bo skoro mózg dojrzewa do 25 roku życia, a najpóźniej dojrzewają obszary odpowiedzialne za logiczne i konstruktywne myślenie, no to z tą świadomością może być różnie. Natomiast właściwe korzystanie to jest kwestia wieku, czyli kiedy dajemy dziecku w ogóle ekran, czasu, które dziecko czy młody człowiek spędza przed ekranem, ale też kwestia jego jakości i tego, co dokładnie robi. Czyli jeżeli korzystacie i dziecko musi na przykład wykorzystać do swojej, do jakiejś pasji czy rozwoju czegokolwiek, to słuchajcie, zawsze wybierajcie bardziej komputer niż smartfon, ponieważ on wymaga jednak jakiegoś myślenia i przepracowania pewnych rzeczy.
No chociażby to, że muszę go włączyć, tak, wyłączyć,
tak,
muszę go odłożyć, albo nie zabiorę go po prostu ze sobą, tak?
Tak, dokładnie tak. To jest to, jeśli chodzi o same technologie. Jeżeli chcecie pomóc dziecku w nauce, bo ma problemy ze skupieniem, to też ważny jest bardzo kontakt z naturą i nawet to, że ze szkoły będzie wracać spacerem bez smartfona, to jest istotne, przez park, pomoże mu w tym, że jak wróci do domu i chwilę odpocznie znowu bez ekranu, to warto, żeby się wówczas właśnie pouczył. Dlaczego? Dlatego, że już wiemy, że kontakt na przykład z rolkami zaburza, słuchajcie, już nawet nie tą pamięć długotrwałą i przetwarzanie pamięciowe, natomiast pamięć krótkotrwałą, czyli to, co w ogóle do nas dociera. Czyli jeżeli twoje dziecko jest wlepione w smartfon i przegląda TikToka, a ty stoisz obok niego i mówisz, proszę cię, wyrzuć śmieci, to wyobraźcie sobie, że wystarczy, że w tym samym czasie przewinie 5 rolek i naprawdę jego mózg nie wie, nawet nie, że nie pamięta, nie wie, że on miał to zrobić.
No, to jest
czy
niepokojące.
To tylko nasze dzieci,
I czy
nasze
tylko,
dzieci
no
to
właśnie,
dotyczy?
czy tylko dzieci, czy
Nie.
też również
Wiecie,
nas.
że nas to też dotyczy. Zastanówcie się, kiedy ostatnio na przykład chcieliście coś zrobić, taki przykład, policzyć coś na kalkulatorze, który jest też w smartfonie, ale pojawiły się powiadomienia, na przykład z mediów społecznościowych albo z jakiegoś komunikatora i zaczynamy przeglądać, co na tym WhatsAppie na przykład, tak? I wystarczy, zobaczcie, miała być tylko chwila, nie ma chwili, jest 15 minut minimum. Często naprawdę rodzice mówią, proszę pani, to nawet nie jest 15 minut. To od razu robi się jakieś tajemnicze 40 parę, tak?
Tak.
A do tego wszystkiego bardzo często jest efekt taki, że jak już odkładamy po tych iluś minutach, ale po co ja chwyciłam tego smartfona? I naprawdę nie pamiętamy, że chcieliśmy użyć kalkulatora, a to dopiero nasze dziecko.
Co
tak,
zrobić, bo to są ważne
ważna
pytania
rzecz.
I
Zajrzyjcie
ważne
na stronę,
odpowiedzi.
która ma nietypowy adres. Rodzice.co, bo tam będziecie mieć informacje takie te twarde, ale też wszelkiego rodzaju porady i to, co, do czego chciałabym was zachęcić, to detoks cyfrowy, ponieważ trzeba zrobić wszystko, żeby mózg mojego dziecka wrócił do równowagi hormonalnej, żeby te wszystkie neuroprzekaźniki, one są potrzebne, ale w zdrowy sposób, w naturalny sposób, w odpowiedniej ilości, jakości, tak, produkowane przez organizm wtedy, kiedy one naprawdę służą trwaniu i rozwojowi jednocześnie, takiemu pozytywnemu, tak, w naszym tym rodzicielskim miłości takiej rozwojowi. I dlaczego detoks cyfrowy i zachęcam was do niego teraz? Ponieważ wakacje są bardzo dobrym czasem, bo nie mamy szkoły, nie ma tego przymusu technologicznego i specjaliści mówią o tym, że takie 3-4 tygodnie bez ekranów to jest naprawdę wyzwanie.
No,
ale
ogromne wyzwanie, bo to brak,
gwarancję.
Tak? Olu, przepraszam, że doprecyzuję, brak jakiegokolwiek ekranu, tak?
Brak jakiegokolwiek ekranu, tak.
A korzystanie z telefonu na przykład, jeśli chodzi o takie korzystanie z telefonu, żeby zadzwonić.
No właśnie, słuchajcie, to jest, bym powiedziała, najważniejsze, czasami jest wyzwaniem dla nas. Dlatego nim wskoczymy na głęboką wodę, która jest czasami bardzo potrzebna, naprawdę w tych skrajnych przypadkach, to zachęcam was do tego, żeby przeprowadzić taki detoks na przykład przez weekend albo chociaż przez jeden dzień, tak żebyście też poczuli na sobie, żebyście razem to zrobili i żebyście przez to przeszli. Na rodzicach co? Znajdziecie informacje właśnie o detoksie cyfrowym i chciałabym was zachęcić, żebyście zajrzeli w zakładkę 52 tygodnie. To są pytania na ten rok, taki rodzaj wyzwania dla nas rodziców, dotyczące tego, jakie pytania warto właśnie zadać nastolatkowi dotyczące technologii, tak żebyście nie szli z nim na wojnę, tylko tak, żebyście zaczęli rozmawiać w ogóle o technologiach i dowiedzieli się tak naprawdę, po co mu jest granie, po co mu są media społecznościowe. Bo słuchajcie, współczesna psychoterapia mówi o tym, że smartfon jest najniebezpieczniejszym narzędziem ucieczki od emocji, czyli jest narzędziem prowadzącym nas równi pochyłej do uzależnienia, jeżeli niewłaściwie z niego korzystamy. Więc musimy się dowiedzieć, czego nasze dziecko szuka w grach, bo to może być tylko sukces, ale to może być uznanie rówieśników, w ogóle mogą być jakiekolwiek tematy, tak, które może z nimi podjąć. To może być kwestia prestiżu w klasie, bo tak, wyobraźcie sobie, w tej chwili jest. Już nawet dziesięciolatki całymi klasami grają w grę online po to, żeby ustawić sobie hierarchię w szkole. Tych tematów i obszarów jest tak wiele, że bym mogła całą audycję pewnie
no
zająć.
No właśnie, myślę, że mogłybyśmy jeszcze jedną audycję
tak,
na ten temat
ale
nagrać.
Słuchajcie, ważne jest to, żebyście małe rzeczy wprowadzili. Na przykład będę się upierała przy tych posiłkach bez ekranu. Tam jest naprawdę wiele jeszcze rzeczy, które są ważne przy tym posiłku. Ale to z rzeczy istotnych, żebyście zadbali o sen swojego dziecka, ponieważ mamy epidemię braku snu. I tu jest niestety to, że te stany lękowe i depresyjne, tylko się po prostu, bym powiedziała, jakby dobrze to nazwać, one się ugruntowują, tak to nazwę, tak, w życiu naszego dziecka, utrwalają. I efekt jest taki, że dziecko jest coraz bardziej zmęczone, coraz bardziej zniechęcone, bo znowu są niewłaściwe poziomy, tym razem neuroprzekaźników, takich jak na przykład serotonina, która jest odpowiedzialna za nasze dobre samopoczucie.
Czyli tak naprawdę dorośli, którzy chodzą bardzo późno spać i przed snem scrollują telefon, mogą również mieć takie objawy.
Tak.
Rozdrażnienie.
Niestety tak. My sobie tylko też dokładamy, słuchajcie, to jest temat rzeka, kortyzol, który jest nam potrzebny, ale który najtrudniej pozbyć się z organizmu, a do tego wszystkiego my sobie go dokładamy. I naprawdę tak jest, że wieczorem jesteśmy tak zmęczeni i mamy tak wysoki poziom kortyzolu i takiego przebodźcowienia, który nas też jako dorosłych dotyczy, że my nie mamy już siły poczytać ulubionej książki albo książki, którą chcielibyśmy przeczytać. I jedyne, na co nas stać, to scrollowanie. Wyobraźcie sobie, że tylko dokładamy sobie, wcale sobie nie odejmujemy. I efekt jest taki, że znowu obniża się wiek, w którym uaktywniają się wszystkie choroby neurodegradacyjne, czyli na przykład demencja czy Alzheimer.
No proszę, i to też myślę podajesz.
Podaję za twardymi już
badaniami.
No i taką mamy rzeczywistość. Pierwsze objawy, które możemy u siebie zobaczyć. Słuchajcie, problem właśnie takiego rozkojarzenia, braku skupienia. Nawet jak siedzimy w pracy, mówimy sobie o tym, że jesteśmy wielozadaniowi. Nie jesteśmy wielozadaniowcami, a już na pewno nie w obszarze, w którym na komputerze coś się dzieje, dostajemy maile, dostajemy telefony, a gdzieś z boku jeszcze pikają komunikatory. I myślę, że mamy to poczucie przytłoczenia. To, co warto zrobić, to na przykład właśnie w weekend wybrać się na taki solidny spacer do lasu. Jeszcze cudownie, jakby w tym lesie, słuchajcie, nie było słychać samochodów. Taki, wiecie, prawdziwy las ze wszystkimi zapachami. Solidne zanurzenie się w tym lesie, słuchajcie, 20 minut potrafi te stany lękowe, te niepokoje, stany depresyjne obniżyć o 20%. To nie jest tak, że niweluje, ale obniża. I wówczas na takim spacerze też warto porozmawiać właśnie z nastolatkiem o zmianach w domu, o tym, po co mu są konkretne aplikacje. Słuchajcie, skorzystajcie z tych gotowych pytań, bo wiem, że najtrudniej jest zacząć, a macie tam gotowe narzędzia. Czyli przypominam, rodzice.co, 52 tygodnie i macie załatwione technologie w życiu rodziny.
Niesamowite,
tak załatwione.
No właśnie, tak jak powiedziałaś, niesamowicie załatwione. Ta propozycja najpierw, tak jak mówisz, spaceru, czyli wybieramy się na spacer, wcześniej otwieramy stronę Rodzice Co, przygotowujemy się do rozmowy i zabieramy dziecko na spacer, zadbajmy o to, żeby właśnie jego zmysły się wyciszyły, podpowiedzmy, że możemy właśnie telefony ewentualnie zostawić w domu, a może jeszcze nie, niech ma na razie przy sobie, żeby nie było takiego buntu od razu, że nie ma tego telefonu i zacznijmy zadawać pytania, zacznijmy wchodzić w jego świat. Pokazujmy mu też to, że może obcować z przyrodą, a kontakt z przyrodą wiemy, że jest jak najbardziej profilaktyką i uzdrawianiem naszego ciała, naszych zmysłów, no bo tak jak mówisz, to daje wyciszenie. No i też nasze inne zmysły zaczynają pracować.
Nie jest żadne czary-mary i nawet nie jest profilaktyka. Na świecie, głównie w Japonii i w Stanach, ta naturoterapia, tak, związana głównie z lasem, jest w leczeniu klinicznym, czyli jest już w leczeniu szpitalnym prowadzona. To jest do tego stopnia, dlatego że, słuchajcie, nasze zmysły i wszystkie receptory inaczej reagują, inaczej doświadczają świata niż od technologii. To, co dostajemy z technologii, zobaczcie, jest ciągle takie samo, jednostajne, tak? Zupełnie proste. A tu mamy wszystkie zmysły, wszystkie bodźce i one, dlatego bym powiedziała, rozsadzają ten system technologiczny, bo docierają w te obszary naszego organizmu, które nie dociera technologia. I dlatego mamy szansę przezwyciężyć te złe nawyki, które powstały, a to jest trudne, bo wyobraźcie sobie, że znowu, patrząc biologicznie, na jedną złą rzecz, która nas spotyka, na przykład jedno złe słowo, które usłyszymy na swój temat, musimy usłyszeć przynajmniej 8 takich prawdziwych, pozytywnych.
No, to jest wyzwanie.
ten dyskomfort niskiego poczucia własnej wartości został zniwelowany i żeby sobie pomyśleć, to faktycznie nie jest tak, że ja jestem głupia, tylko tym razem nierozsądnie postąpiłam. I wyciągnąć wnioski na przyszłość, czyli to, co mówi Viktor Frankl. Świat się dzieje, los nam przynosi różne sytuacje, ale zawsze możemy wybrać naszą postawę. To jak do czegoś podejdziemy.
No piękna, piękny wolność. Cytat, piękne przypomnienie słów Viktora Frankla. I drodzy słuchacze, niestety nasz czas dzisiaj antenowy się kończy. Jak będziecie Państwo mieli potrzebę, to jak najbardziej możemy zorganizować kolejne spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, panią Aleksandrą. Olu, dziękujemy Ci za te wszystkie podpowiedzi.
Ja również dziękuję i zapraszam na stronę, ponieważ tam też znajdziecie namiary na kontakt, mamy dyżury telefoniczne, ja zapraszam we wtorki i czwartki. Jakbyście mieli naprawdę potrzebę i podpytanie się, co w danej sytuacji można zrobić, a wierzcie mi, wasza miłość musi być podparta działaniem, to wtedy zrobi wszystko. Zapraszam i na was czekam.
Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Wszystkiego dobrego. No i myślę, może do następnego usłyszenia. Mam
tak,
taką nadzieję,
myślę,
że jeszcze gdzieś tam się
naprawdę wiele.
Tutaj w naszym radiu spotkamy, tak żeby jeszcze ewentualnie słuchacze mogli słuchać, bo warto się zatrzymać. Natomiast już dzisiaj zapraszamy Państwa na spacery, do tego, żeby zaglądać na tą stronę, jeszcze raz powtórzmy, rodzice, co bardzo prosta, myślę, że każdy zapamięta.
Powstała w bardzo prosty sposób. Młodzi w sieci oblatani, a rodzice co? Więc ja wam odpowiadam. Mają ogromne doświadczenie i dlatego my mamy szansę pomóc naszemu dziecku w tym zalewie technologii.
Serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Również z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.